Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr mówił do Żydów: niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: cóż mamy czynić? Powiedział do nich Piotr: nawróćcie się i nie każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Oto Słowo Boże.
Pełna jest ziemia łaskawości Pana.
Pełna jest ziemia łaskawości Pana.
Słowo Pana jest prawe, a każde jego dzieło godne zaufania. Prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna jego łaski.
Pełna jest ziemia łaskawości Pana.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei, którą pokładamy w Tobie.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego przy głowie, a drugiego przy nogach, w miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przyniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł Jezus do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział.
Oto słowo Pańskie.
Duchu Święty, zapraszamy Cię teraz, abyś wypełnił nasze serca i umysły. Oddajemy Ci do całkowitej dyspozycji nasz rozum, naszą wolę, naszą percepcję. To byśmy wszystko, byśmy to chcemy, Panie, oddać Ci całe nasze poznanie, abyśmy to słowo zrozumieli. Duchu Święty, działaj w nas jak tylko chcesz i w jaki sposób chcesz. Pozwalamy Ci. I Ciebie, Maryjo, nasza Matko, która towarzyszysz nam zawsze, która towarzyszyłaś apostołom, kiedy byli w wieczerniku i oczekiwali na Ducha Świętego, bądź z nami, chroń nas i strzeż. Niech żaden zły duch, żadna zła moc nie ma nad nami żadnej władzy. Niech moc tego słowa dzisiejszego, tak jak wtedy w Jerozolimie, dotyka również nas z pełnią swej potęgi. Maryjo, chroń nas i strzeż. Usiądźmy sobie. Kochani, dzisiejsze czytanie jest kontynuacją tego, co słyszeliśmy wczoraj, jak byliśmy w kościele. Otóż jest Pięćdziesiątnica. Po zesłaniu Ducha Świętego, Duch Święty jak przychodzi, dzieją się rzeczy dziwne. Uczniowie widzą ogień, otrzymują dar języków, odwagę. I ci zalęknieni ludzie, którzy się bali i byli zamknięci, którzy, wiadomo, byli ścigani, nagle dostają niesamowitej odwagi i wychodzą na zewnątrz. I święty Piotr przemawia bardzo jasno i konkretnie do ludzi. To było bardzo wielu ludzi, którzy go słuchali. I teraz w jakim stanie byli ci ludzie? Byli pełni niepokoju. Ponieważ w Jerozolimie wiedzieli, co się działo 50 dni wcześniej. Może troszkę więcej niż 50. Kiedy widzieli, jak sprawiedliwy Jezus został skazany na śmierć, został zabity. Kiedy wisiał na krzyżu między godziną 12 w południe a 3 po południu, było zaćmienie słońca, trzęsienie ziemi. Wiedzieli, że zasłona w świątyni się rozdarła i wielu zmarłych wyszło z grobów. Czyli byli pełni niepokoju i bardzo wielu tych ludzi, którzy szukali prawdy, miało wielki, straszliwy dylemat. Czy nie zrobiliśmy największego błędu? Czy nie zaprzepaściliśmy jakiejś wielkiej szansy? I co teraz będzie z nami, skoro zabiliśmy Mesjasza Pańskiego? Na pewno w wielu sercach ludzi poszukujących prawdy taka sytuacja miała miejsce. Taki dramat się rozgrywał. I Piotr wychodzi i mówi prawdę. Staje odważnie i mówi, że tego właśnie Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście rękami bezbożnych, Bóg wskrzesił, bo niemożliwe było, żeby śmierć nad nim panowała. I na podstawie psalmu uzasadnił im, że to wszystko było zapowiedziane przez proroków. Czyli trafił właściwym argumentem do ich serc, ponieważ jedynym argumentem, do których można było trafić, było Słowo Boże. I dzisiaj mamy kontynuację tego, więc słyszeliśmy niech cały dom Izraela wie, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, Bóg uczynił i Panem, i Mesjaszem. I w tym momencie taki niepokój. No i co teraz mamy robić? Bardzo ważne słowa zanotował święty Łukasz. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Zauważmy, słowo mówione przez Piotra w mocy Ducha Świętego spowodowało, że przejęli się do głębi serca. Bo tak działa słowo. I teraz, kiedy ty to słowo przyjmiesz tak, aby się nią przejąć, to w tym momencie ono może doprowadzić do niesamowitych rzeczy w twoim życiu. Ojciec Augustyn Peranowski stworzył taką grę słowną, taką grę językową, że trzeba tak słowo przyjąć, aby się nim przejąć. I to się stało, to się dokonało, to słowo tak zadziałało w nich. I wtedy oni zrozumieli to, co zrobili i pytają bardzo prosto, co mamy czynić, bracia? I Piotr daje bardzo prostą odpowiedź. Nawróćcie się. Co to znaczy się nawrócić? Zmienić sposób myślenia. Nasze działanie zaczyna się od myślenia. Czy my jesteśmy w stanie zmienić sobie sposób myślenia? Nie. Bo mamy pewne schematy, tak jak tory, po których jedzie pociąg i nie ma szans, żeby on zjechał w prawo bądź w lewo. Może to zrobić Duch Święty, czyli nawrócić się, prosić o ten dar. I niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa na odpuszczenie grzechów. A otrzymacie Ducha Świętego. I to jest obietnica dla was i dla waszych braci. I co się dzieje? 3000 ludzi przyjmuje chrzest w imię Jezusa. To już nie jest ten chrzest, który był figurą, zapowiedzią prawdziwego chrztu. Ten, którego udzielał święty Jan, bo to był chrzest nawrócenia, to był tylko znak. Ale to jest prawdziwy chrzest, który robi z nas nowe stworzenie, który udziela Ducha Świętego, który czyni nas czymś niesamowitym. I oni przyjęli chrzest w imię Jezusa i otrzymali Ducha Świętego, bo to się dzieje automatycznie. Jeżeli uwierzysz i przyjmiesz chrzest, otrzymasz dar Ducha Świętego. Widzimy tutaj niesamowitą skuteczność słowa, które oddziałuje na ludzi. Moi drodzy, nie jest łatwo nawrócić Żyda. To jest rzecz bardzo trudna. Ale moi drodzy, jeżeli człowiek szuka prawdy i słyszy słowo z mocą, to się dzieje. Moi drodzy, wśród tych ludzi, tak jak zawsze na świecie, są różni, różne typy. Myślę, że można znaleźć dwa rodzaje takich ludzi. Jedni to faryzeusze, uczeni w piśmie i ludzie, którym było dobrze. Oni wiedzieli, że rzeczywiście Izrael jest w okupacji, okupowany jest, oczekiwali na Mesjasza, ale mieli stanowisko, dobre stanowisko. Mieli wszystko w życiu poukładane, więc im nie podobał się ten system. Oni nie chcieli żadnej nowości. Im było dobrze i bronili swego. Ale byli też tacy ludzie, którzy poszukiwali prawdy. Nie byli niczym związani, nie byli w żadnych układach, tylko chcieli prawdy, znaleźć prawdy. Niektórych to bardzo wiele kosztowało, tak jak chociażby Nikodema czy wielu innych. Zaryzykowali wszystko, ale zwyciężyli. I dzisiejsza Ewangelia jest chyba najpiękniejszym fragmentem Pisma Świętego, najbardziej wzruszającym. Słyszeliśmy te przepiękne słowa, które zanotował w Ewangelii święty Jan. Maria Magdalena stoi nad grobem płacząc. Kim była Maria Magdalena? Tradycja mówi nam, że to była ta osoba, której Jezus uratował życie, której Jezus nie potępił. Wiadomo, co ją spotkało, wiadomo, jaki dramat przeżyła. Ludzie trzymali kamienie, żeby ją zabić i byli na to gotowi i jej godziny były policzone, ale przyprowadzili ją do Jezusa. I ku zdziwieniu tych ludzi i jej samej, Jezus powiedział słowa niesamowite do tych, którzy stali wokół niej. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jezus coś pisał, a kamienie spadały na ziemię. Pozostał tylko Jezus i Maria Magdalena. Niesamowite słowa. Zobaczmy, Jezus nie powołuje się na siebie w tym wszystkim, jaki to ja jestem dobry. Nie. Mówi, nikt cię nie potępił. Nikt, Panie. I ja cię nie potępiam. Niesamowita pokora Jezusa, miłość i miłosierdzie. Okazane Marii Magdalenie. Co to w niej zrobiło? Tak pokochała Jezusa, że jej było wszystko jedno. Życie dla niej przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Wytrwała pod krzyżem razem z Marią, jeszcze Marią, żoną Kleofasa i z Janem, ewangelistą, tym, który opisuje to wydarzenie. Wytrwała do końca. Była przy nim, widziała dramat męki. Widziała to, co się działo i była bezradna. Zobaczmy, dramat, rozpacz. No więc jest niedziela, dzień po szabacie, jak tu jest napisane. Ona przyszła do grobu, bo jeszcze chciała namaścić ciało Jezusa, chciała jeszcze okazać mu miłosierdzie w ten sposób. I nagle ujrzała dwóch aniołów w bieli. Jeden przy nogach, drugi tam, gdzie leżało ciało Jezusa. I pytają ją, czemu płaczesz? Ona nie reaguje na to, że to są aniołowie. Prawdopodobnie wiedziała, kto to jest. Zabrano mego Pana i nie wiem, gdzie go położono. I nagle odwraca się, nie zwraca na nich uwagi, odwraca się i widzi Jezusa, ale go nie poznaje. To dziwne nam się może wydawać, jeżeli ona była tak blisko, nie poznała Jezusa i on jej zadaje dokładnie to samo pytanie. Niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz? I ona myślała, że to ogromny, więc zadaje mu pytanie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz, gdzie go położyłeś, ja go wezmę. Totalna desperacja. Szuka za wszelką cenę Jezusa. Nic się dla niej nie liczy. Nie ma najmniejszego znaczenia to, co widzi. Żadna osoba, nic się nie liczy, tylko się Jezus. Ja go chcę znaleźć. I wtedy słyszy swoje imię. I w tym momencie jej rozpacz, płacz z rozpaczy zamienia się w radość, w niesamowite doświadczenie radości. Ona mówi do niego, Rabbuni, a on mówi, nie zatrzymuj mnie. Jeszcze nie wstąpiłem do mego Ojca. Niesamowite rzeczy. Płacz osoby, która kocha, tęsknota za Jezusem i gorące pragnienie spotkania Go powoduje, że Jezus przedkłada spotkanie z Ojcem, to spotkanie z nią nad spotkaniem z Ojcem. Tu widzimy szaleństwo miłości Jezusa do nas. My, czytając tę perykopę, czytając ten fragment Ewangelii, bardzo często zwracamy uwagę, jak bardzo Maria Magdalena kochała Jezusa. To jest fakt. Ale często pomijamy, że jeszcze większym szaleństwem miłości Jezus otoczył Marię. Otoczył ją. On specjalnie dla niej poczekał. Powiedział, nie zatrzymuj mnie i udaj się do moich braci i powiedz im. Wstępuję do Ojca mego i do Ojca waszego i do Boga mego i do Boga waszego. Niesamowita rzecz. I ona już stamtąd biegnie przemieniona. Co z tego wynika? Kochani, my mamy dokładnie codziennie możliwość takiego spotkania z Jezusem. Jest nam ciężko, nieraz jest nam źle. Często jesteśmy zrozpaczeni, bo nagle zawali nam się życie, świat. Bo może się okaże, że jest straszna diagnoza lekarska. Może straciliśmy kogoś bliskiego. Może to był mama, tata, dziecko, ktoś bliski i świat nam się zawalił. Może to jest jakiś wewnętrzny dramat, który przeżywamy. Coś strasznego dzieje się. I co my wtedy robimy? Często szukamy człowieka, który nam pomoże. Pokładamy nadzieję w ludziach, szukamy ucieczki. Często obrażamy się na Pana Boga, zamykamy się w sobie. Co zrobiła Maria w momencie rozpaczy? Miała jedno pragnienie, spotkać Jezusa. Jeżeli będziesz miał to pragnienie spotkania Jezusa i jesteś w rozpaczy, to kiedy przyjmiesz Go w Komunii Świętej, On zrobi z tobą to samo, co zrobił w przypadku Marii Magdaleny. Komunia Święta to jest takie miejsce, miejsce takiego spotkania, które odmienia życie. Tylko co jest tego warunkiem? Pragnienie spotkania Jezusa. Pan Jezus zna naszą wolę. On wie, czy my Go kochamy, czy przychodzimy dla Niego, czy przychodzimy dla siebie, czy dla naszej satysfakcji, czy mamy w tym jakiś interes. Maria Magdalena nie miała żadnego interesu w tym spotkaniu. Żadnego. Ona Go kochała. Ona pod krzyżem stała w sposób bezinteresowny. I ona bezinteresownie chciała przyjść już umarłemu Jezusowi usłużyć. No, po ludzku rzecz biorąc, no co można od człowieka zmarłego się spodziewać? No nic. Ale miała miłość w sercu. Ta miłość została bardzo boleśnie zraniona, bo stała pod krzyżem bezradna, jako kobieta. Cóż mogła kobieta? Nic nie mogła. W tym czasie kobiety zdanie nie liczyło się w ogóle zupełnie. Z kobiety zdaniem nikt się nie liczył. I co Jezus robi? Robi coś szalonego. Mówi do niej, idź i powiedz moim braciom, oznajmij im to, co widziałaś. No to co ona zrobiła? No pobiegła. No i jak potraktowali ją uczniowie? Nie uwierzyli jej. Zobaczmy, Pan Bóg działa inaczej niż my. Jeżeli my chcemy kogoś do czegoś przekonać, to staramy się znaleźć jak najbardziej wiarygodnego świadka, żeby ktoś miał jakiś autorytet. Jeżeli stanie tu ktoś, kto ma autorytet, jest powiedzmy jakiś mądry, to on mnie do czegoś może przekonać. Ma jakiś status społeczny, nie wiem, może jest osobą znaną. A co robi Jezus? Wybiera kobietę, która nie miała żadnego znaczenia, tak naprawdę, w takim ogólnym systemie wartości w tym czasie. I po drugie, uczniowie znali jej historię. Oni wiedzieli doskonale, kim ona była wcześniej. Jeszcze tym bardziej to podważało jej autorytet. A uczniowie, oczywiście tak jak my często, bazujemy właśnie na autorytetach. I Pan Bóg, kochani, nie zmienia planów. On zawsze posyła do ludzi, do nas, aby nas do czegoś przekonać, ludzi o nadszarpniętym autorytecie. Kochani, najmocniejszymi świadkami, w których rękach jest potężna moc Jezusa, to są ludzie, którzy doświadczyli w życiu dramatu. Mogą to być byli narkomani, alkoholicy, ludzie, którzy mieli przeszłość kryminalną. Doświadczyli Bożej miłości, doświadczyli Bożej łaski i właśnie oni są narzędziami Jezusa i nimi Pan Bóg się posługuje, aby nas ratować. I jest drugi warunek, aby przyjąć i spotkać Jezusa właśnie w tej mocy uzdrowienia, w mocy przemiany życia. Pokora. Pokora, aby uwierzyć temu, kto do mnie mówi o Jezusie. My często się zachowujemy tak jak ci faryzeusze. Często szukamy jakichś niezwykłych rzeczy. Chcemy, żeby do nas mówił ktoś o niesamowitym autorytecie, ktoś bardzo mądry, wykształcony, nie wiadomo jaki. A prawda jest taka, że Bóg nie wybiera tego, co mądre w oczach świata. Jezus, kiedy szedł i wybierał swoich apostołów, to nie poszedł do szkoły rabbiego Gamaliela, gdzie miał super wykształconych, mądrych, inteligentnych ludzi, którzy znali na pamięć Pismo Święte. Tylko poszedł nad jezioro, do rybaków. To tak jakby dzisiaj Pan Jezus szukał sobie uczniów i poszedł do szkoły zawodowej. Tam sobie wybrał chłopaków. On nie wybiera tego, co mocne. Bo tam, gdzie jest słabość, tam jest moc. I zrozumiał to święty Paweł. Doskonale to zrozumiał. Bo on spośród tych wszystkich apostołów wyróżniał się jedną rzeczą. Że miał obywatelstwo rzymskie, czyli miał bardzo bogatych rodziców. Był wspaniale wykształcony, znał doskonale Pismo Święte, był naprawdę kimś niesamowitym. I on zrozumiał, że kiedy szedł tą drogą tej wielkości, to nic to nie wychodziło, ale kiedy stawał w słabości, w bezradności, w pokorze przed tymi ludźmi, to Bóg przez niego dokonywał cudów. I tu widzimy pokorę u tego, który głosi, jest wymóg pokory u tego, który głosi i u tego, który słucha świadectwa. Moi drodzy, Maria Magdalena poszła do uczniów, powiedziała im, co widziała. Ci nie dali jej wiary. I co zrobił Jezus, kiedy przyszedł do nich? Kiedy Jezus stanął pośród nich, nie okrzyczał ich za to, że go zdradzili. Nie okrzyczał, nie powiedział nic, że mam do was żal, jak mogliście to zrobić. 3 lata byłem z wami dzień i noc, słuchaliście mnie i co? I kiedy przyszła próba krzyża, toście mnie zostawili? Nie. On zrobił im tylko jeden wyrzut. Dlaczego nie uwierzyliście Marii Magdalenie? Wiedzieliście, jak was nauczałem. Dlaczego tego nie zrobiliście? Moi drodzy, Jezus ma moc uzdrowienia zawsze. Miał i ma ją nieustannie. W przypadku dzisiejszej Ewangelii widzieliśmy uzdrowienie Marii Magdaleny z rozpaczy. Pierwszy etap uzdrowienia to było uratowanie jej życia i odpuszczenie grzechów. To jest pierwsza rzecz. Ale potem przyszedł następny cios, może jeszcze gorszy dla niej. I co się dzieje? Jezus uzdrawia jej emocje. Jezus uzdrawia jej życie całkowicie. Ona staje się świadkiem Jezusa. Jej rozpacz zamienia się w radość. I depresja, można powiedzieć, w którą popadła, mogła popaść, zamienia się w nadzieję. Być może dzisiaj czujesz się podobnie. Być może coś się wydarzyło w twoim życiu takiego, co spowodowało, że nie masz żadnego gruntu pod nogami. Nie wiesz, co robić. Jest rozpacz, bo ani w prawo, ani w lewo. Być może pojawia się jakieś straszliwe widmo, nie wiadomo jakiej przyszłości. Być może od lat jesteś w grzechu ciężkim i jest ci ciężko z tym i trudno ci jakoś z tego się wyrwać. To jest ta pierwsza śmierć. To jest ten stan dramatyczny. A być może jesteś w stanie łaski uświęcającej. Być może żyjesz w stanie łaski i przychodzisz bardzo mocny krzyż. Bo Pan Bóg testuje granice twojej ufności. I co chce dzisiaj zrobić? Co dzisiaj chce do ciebie powiedzieć? Nie bój się. Ja jestem z tobą, dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Tylko otwórz swoje serce, abym mógł w tobie wzbudzić pragnienie miłości do mnie. Może czujesz, że nie masz wiary. Może czujesz, że wiarę straciłeś. Wiara to nie są emocje. Wiara to jest dar i łaska, którą możesz otrzymać. Więc mów, Panie Jezu, chcę więcej wiary. Być może jesteś chory na raka, być może jesteś chory na coś poważnego, bo to jest depresja jakaś, czy jakiś masz syndrom postaborcyjny, czy nie wiadomo jeszcze coś innego. A może zrobiłeś jakąś straszną rzecz, którą ukrywasz przed światem, bo wiesz, że mógłby cię za to spotkać więzienie. I czujesz się cały czas zdołowany. Jezus do ciebie mówi, nie bój się, oddaj mi to. Oddaj mi to na spowiedzi świętej. Ja to przyjmę na siebie, a tobie dam wolność, tobie dam łaskę. I dzisiejsza komunia święta, którą przyjmiesz, będzie takim spotkaniem, jak spotkanie Jezusa z Marią Magdaleną. Kochani, przeżywamy teraz tydzień szczególny. Tydzień, kiedy jest nowenna do Bożego Miłosierdzia. Wiemy, że Jezus powiedział świętej siostrze Faustynie, sprowadzaj mi poszczególne dusze. Przez 9 dni od Wielkiego Piątku aż do Niedzieli Bożego Miłosierdzia będziesz mi codziennie sprowadzać do zdroju miłosierdzia oddzielną grupę dusz. I pamiętamy, na początku to byli grzesznicy, potem byli kapłani, potem dusze wierne, dusze wiernych. Dzisiaj mieliśmy dusze braci odłączonych. Moi drodzy, widzimy, że różne grupy dusz i odmawiamy nowennę i koronkę do Bożego Miłosierdzia. Kochani, to jest dla nas niesamowita propozycja. Jezus mówi, sprowadzaj duszę do zdroju mojego miłosierdzia. I kiedy ty odmawiasz tą koronkę do Bożego miłosierdzia, to przyprowadzasz tę osobę. My tego nie widzimy, bo to się dzieje poza naszą percepcją. Ale tak się naprawdę dzieje. Być może jest jakiś człowiek, który się uwikłał, który pozwolił się wyprowadzić z Kościoła. A wiemy, że takie, że tutaj zły duch walczy bardzo. Bardzo walczy, żeby zniszczyć jedność. I ta koronka do Bożego miłosierdzia, którą odmówisz, sprowadzi go i uratuje mu życie wieczne. To jest niesamowita łaska i niesamowita rzecz. To nie jest jakiś tam zwyczaj, że odmawiamy koronkę, bo coś tam. Nie. To jest dla ciebie propozycja, że możesz komuś pomóc. Możesz uratować czyjąś duszę. A co będzie apogeum tego wszystkiego? Na zakończenie w Niedzielę Miłosierdzia możesz dostąpić odpustu, jakiego nie było przez 2000 lat. Od dokąd Jan Paweł II wprowadził święto miłosierdzia. Powiedział Jezus świętej Faustynie, że dusza, która w święto miłosierdzia, czyli w najbliższą niedzielę, przyjmie z miłością komunię świętą, otrzyma darowanie wszystkich win i kar i stanie się tak czysta jak po chrzcie. Tego nie ma w żadnym odpuście. Chociażbyśmy nie wiadomo, co robili, czegoś takiego nie zyskamy. I dlatego, moi drodzy, nie zaniedbajmy tego, żeby nam to nie uciekło, żeby nam to nie umknęło. Najpierw pomóżmy Panu Bogu sprowadzać poszczególne dusze do Jego zdrowia, Jego miłosierdzia, a potem przyjąć tę wielką łaskę. Łaskę potrzebną nam w tych czasach trudnych, pełnych niepokoju. I dlatego módlmy się, abyśmy w tej łasce wytrwali. I prośmy Pana, aby dzisiaj dokonało się to w nas, co dokonało się w sercu Marii Magdaleny. Amen.